Bracia i siostry, Apokalipsa jest taką szczególną księgą. Można powiedzieć, jest takim kluczem do otwierania takich wielkich zagadek, tajemnic Bożych. Jedną z takich tajemnic jest właśnie niewiasta, która się przewija przez wszystkie 73 księgi Starego i Nowego Testamentu. A dzisiaj widzimy tę niewiastę w takim starciu ze smokiem. Spróbujmy przypatrzeć się temu obrazowi. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą. Stanął smok, czyli zatrzymał się, czyli nie mógł się dalej posunąć. Chciał pożreć jej dziecko. Dlaczego? Bo syn tej niewiasty będzie pasł narody rózgą żelazną. To znaczy, będzie ludzi uczył prawdziwej pokory. Rózga żelazna jest obrazem prawdziwej pokory. Żeby otrzymać miłosierdzie od Boga, konieczna jest prawdziwa pokora. Jezus przyniósł nam właśnie to doświadczenie Bożego miłosierdzia. I zatrzymał się smok i już dalej nie będzie się mógł posunąć, bo tam, gdzie jest ona, on musi ustąpić. Ten archaiczny twór, smok, może trochę przerażający, swoim olbrzymim ogonem zrzuca 1/3 gwiazd z nieba. Ten tekst został pominięty dzisiaj w czytaniu, już słyszeliśmy fragmenty tego rozdziału. Ale 1/3 gwiazd z nieba zrzucił na ziemię. Komentarze biblijne mówią, że ta 1/3 gwiazd to jest właśnie szatan i jego demony, jego aniołowie, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. Zostali zrzuceni z tego firmamentu, z tego mieszkania Boga, z tej chwały Pana Boga. Już ich tam nie ma. Nie znalazło się dla nich właśnie tam miejsce. I to miejsce po tych zbuntowanych aniołach zajęli ludzie, potomstwo niewiasty. Niewiasta jest obleczona w wieniec gwiazd 12. To jest obraz Kościoła, dzieci tej niewiasty. Miejsce każdego z nas jest na niebie. Tam mamy być z Bogiem. Aniołowie, którzy są doskonalsi od nas, zostali odrzuceni z powodu swojego buntu. Natomiast my, grzeszni ludzie, przez krew Jezusa mamy możliwość bycia w chwale nieba. Potędze szatana może się przeciwstawić właśnie ta niewiasta, niepokalana i niepokonana. Znak niewiasty będzie widoczny na niebie. Nastaną czasy, które mówi Apokalipsa, a może te czasy już nastały. Od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa właśnie to się dzieje cały czas. Imiona nasze są zapisane w niebie. O tym mówi też Maryja. I też jest taki inny jeszcze fragment, który też dzisiaj go nie czytaliśmy. Jest powiązany jakby z tym całym, z tą treścią. Uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją żywiono przez 1260 dni. 1260 dni to jest mniej więcej 3,5 roku. Albo inaczej to 42 miesiące. Co znaczy ta symboliczna treść? 1260 dni. Kiedy Izraelici idą z Egiptu do ziemi obiecanej, zatrzymywali się co pewien czas. Mieli 42 postoje na drodze. To były miejsca, gdzie Bóg dawał im mannę, to były miejsca, gdzie pokonali wrogów, ale to były miejsca, gdzie buntowali się przeciwko Panu Bogu, narzekali na Niego i tak dalej. To były różne doświadczenia. Tak jak z nami. My też wyszliśmy z grzechu, idziemy do ziemi obiecanej, do nieba. I na tej drodze towarzyszy nam Maryja. Jedno dziecko namalowało Maryję z takim wielkim uchem. I ktoś się podobno pytał, dlaczego tak? A ona mówi, bo Maryja słyszy Pana Boga. Rzeczywiście ona jest otwarta na wolę Bożą. Ciągle zasłuchana w wolę Boga. I Maryja towarzyszy nam w tej drodze wiary na tych różnych etapach. I my mamy widzieć te znaki, które się w naszym życiu wydarzają. To są czasem trudne doświadczenia, tak jak wojna na Ukrainie na przykład. Może w Twoim życiu są też jakieś choroba, jakieś trudne doświadczenia, Twoja samotność i jakieś porażka życiowa, ale są też na pewno piękne doświadczenia, kiedy odkrywasz miłość, kiedy odczuwasz radość, kiedy ktoś pochwali cię i podziękuje tobie szczerze, możesz czynić dobro i otrzymujesz radość od tego właśnie. Przejdź z Maryją wszystkie te miejsca w tej twojej drodze. Odczytaj wszystkie te etapy, które są konieczne, żebyś dobrze przeszła, czy przeszedł swoją drogę. Nie ma chyba dzisiaj Polaka, który by tego święta nie kojarzył z ikoną jasnogórską. Wiemy, że właśnie przed tą ikoną modlili się królowie, wielmoże polscy, szlachcice i prości ludzie, często bardzo ubodzy, patrzyli i uczyli się od Maryi tego zawierzenia, tego zapatrzenia na nią. Bo człowiek czuje się przez królową Maryję rozumiany. To jest taka królowa, która naprawdę służy, bo jest zapatrzona w swojego syna. Czy mamy prawo nazywać Maryję królową? Są chrześcijanie, którzy odbierają nam to prawo, mówią, że przesadzamy i tak dalej. Na pewno się spotykaliście z takimi treściami. Nawet w Starym Testamencie mamy wiele dowodów na to, że możemy. Jednym z nich na przykład jest psalm 45. To jest bardzo piękny psalm, który jest taką pieśnią weselną dla Bożego Pomazańca. Ten pomazaniec siedzi na tronie, do niego idą córki królewskie, czyli różne narody, które uznają jego władzę, oddać mu chwałę. Posłuchajmy. Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie. Królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. To jest taka ceremonia w sali tronowej. Obok król, obok pomazańca stoi królowa i większość z nas myśli pewnie, że to jest pewnie żona króla. Otóż nie. W Izraelu nigdy tak nie było. Jak czytacie Stary Testament, zauważycie, że kiedy nie było króla, albo kiedy król był jeszcze dzieckiem, bo takie sytuacje bywały w Starym Testamencie, do czasu dojścia do władzy tego młodego króla, władzę sprawowała jego matka. W Izraelu, w tradycji Izraela jest tak, nie żona króla ma władzę, matka króla, królowa matka. Jakby Stary Testament nas już przygotowuje przez te treści, Bóg nas katechizuje, mówi, słuchajcie, będziecie mieli matkę króla też. Macie króla, którym jest Jezus. Będziecie mieli matkę króla. Czyli Jezus jest królem, który nie ma korony, bo to jest król, który służy. A jego mama, Maryja, to jest właśnie ta, która pełni wolę króla i jest zasłuchana, jest mamą też. Jest bardziej mamą niż królową. Dobrze mieć taką mamę, która jest królową, bo ma i władzę, i ma wielką miłość. Daje poczucie ciepła. Także to jest ważne. Tak też ten psalm interpretowała tradycja Kościoła. Pierwsi chrześcijanie, jeżeli szukali właśnie tych pierwszych wiekach tych treści, to zgłębiali właśnie ten psalm 45. Królowa Matka to jest ta, która stoi. My dzisiaj gromadzimy się, żeby powiedzieć naszej królowej mamie, jesteśmy tutaj. Przyszliśmy oddać chwałę Jezusowi i chcemy wypełniać wolę tak jak Ty, Maryjo. Ale na tej drodze są różne też trudne momenty. Na tej pustyni, przez którą idziemy do ziemi obiecanej. Ja, tak się składa, pracuję na Ukrainie, w takim miasteczku Starokonstantynów. Jest to miasteczko ponad 40 tysięcy. Jest tam ponad 300 katolików. Nas, katolików rzymskich na Ukrainie, jest 0,8%. Niecały 1%. Grekokatolików jest trochę więcej, kilka milionów. To jest bardzo mało. Dlatego to nasze miasteczko też, to jest taka baza wojskowa. Tam jest lotnisko bardzo duże wojskowe, chyba największe na Ukrainie. Jest dużo jednostek wojskowych. Większość moich parafian to są wojskowi. I kobiety, i mężczyźni, wszyscy służą w armii. I to, co jest takim cudem w naszym miasteczku, chociaż trupów u nas jest bardzo dużo, bo z tej wojny zaginęło bardzo dużo ludzi. Cmentarz miejski tam jest bardzo, jest taka tradycja, kiedy umiera żołnierz, zaginął na froncie wojskowy, to zawsze flagę Ukrainy na grobowcu mu też stawiają. I jest tam cały taki rejon cmentarzy, są same flagi. Sami młodzi ludzie tam zwłaszcza oddali życie. Zginęło, ponieważ jest to nasze lotnisko, zginęło chyba ponad 20 lotników z naszego miasta. Ale wśród nich nie ma żadnego katolika. Wszyscy katolicy, jeśli tak dzięki Panu Bogu modlimy się za nich codziennie, do dzisiaj, 14 roku, nie zginął żaden katolik. To też jest dla mnie znakiem, cudem. Jakoś Bóg chroni tych naszych braci i siostry wojskowych. 24 lutego o 5 rano obudzili mnie moi przyjaciele, tam przełożeni zadzwonili z lotniska, że właśnie płonie lotnisko, żebyśmy się chowali w piwnicy naszego klasztoru. Mamy stary klasztor, więc mury są grube, 1,5 metra grubości. Ludzie stali już pod, otworzyłem klasztor, ludzie stali pod drzwiami. Lotnisko płonęło, bo przyleciały do nas rakiety z Białorusi. Niestety Białorusini użyczyli swoich terenów, lotnisk, dlatego, żeby bombardować Ukrainę. Potem miasto było atakowane wiele razy i jakąś bazę z naftą, z takimi produktami różnymi, łatwopalnymi. Potem lotnisko drugi raz i tak ciągle rakiety przelatywały. Ale udało się przeżyć tą pierwszą zimę, było to trudne. Potem druga zima była gorsza, bo nie mieliśmy prądu też i wiecie, bez prądu w zimie jest dosyć ciężko, dosyć uciążliwie. My się odprawialiśmy wiele razy przy świeczkach po prostu. I większość moich parafian wyjechała potem w krótki czas, zresztą całe miasto nasze było puste. Po jakimś czasie przyjechało kilka tysięcy przesiedleńców ze wschodu. Uciekali przed rosyjską armią. Biedni ludzie często mieli tylko dokumenty i nic ze sobą nie mogli zabrać. Zaczęliśmy im pomagać. Otworzyliśmy taki punkt charytatywny. Zebrało się nas około 30 parafian i próbowaliśmy coś robić. Dzisiaj mamy taką fajną organizację, dosyć prężnie działającą, parafialną Caritas. Mogę powiedzieć, że ponad 40 tysięcy paczek żywnościowych rozdaliśmy. 40 tysięcy. I to wszystko musieliśmy gdzieś przywieźć. Między innymi z waszej parafii kiedyś przez proboszcz ogłasza tutaj zebrałem 4 busy właśnie od was. Dzięki wam ktoś otrzymał też jakieś dobro. Rozdawaliśmy to ludziom. I żywność, odzież. Ludzie się byli bardzo szczęśliwi. Tych ludzi są tysiące. Dlaczego to mówię? Żeby dać świadectwo, jak jest naprawdę, bo my czasem gdzieś, nie wiem, z różnych masowych informacji gdzieś korzystamy z tych środków i tam są różne akcenty, przeakcentowania i chciałbym być w takiej sytuacji, jak z Mariupola do nas przyjechała jedna rodzina, było ich 11 osób. Oni mieli tylko jeden samochód. Chcieli wyjechać z Mariupola. Mariupol był otoczony przez wojska rosyjskie już wtedy. Rosjanie dla tych przepuszczali tych, którzy jechali w stronę Rosji. A jeżeli ktoś chciał jechać, uciekać w stronę Ukrainy, to strzelali do niej. Jeden samochód osobowy, 7 wsiadł do samochodu, a czworo ludzi pożyczyło z sąsiada przyczepę taką samochodową. Na tej przyczepce siedzieli czworo, to była zima. Jechali właśnie w lutym, uciekali z Mariupola. I jak dojechali, mówię, strzelali nad nimi, ale udało się, jakoś przeżyli. Inne samochody się nie przedarły przez te posty wojskowe rosyjskie. Tam trupy zostały. I jak wjechali na terytorium Ukrainy, mówią, dopiero wtedy tą przyczepę porzucili. Oni wsiedli już wtedy do pociągu, tych czworo, a resztę tym samochodem dojechało do nas do miasteczka. Znaleźliśmy im i daliśmy im środki konieczne do życia, żywność, odzież, bo nie mieli nic ze sobą. Po prostu tak jak stali, wsiedli szybko w nocy i uciekli, zabrali jakieś papiery, dokumenty, to co uważają, że jest najważniejsze. Dlaczego to mówię? Bo to jest taka prawdziwa historia. Tak ludzie tak żyją. I to są tragedie tysięcy, tysięcy ludzi. Wiecie, myśmy się już do tego przyzwyczaili. Nawet powiem wam, że nawet Caritas w tym naszym tam rejonie, tylko my jeszcze zostaliśmy. Wszystkie inne takie mniejsze parafie wokoło, gdzieś tam odległość tam 100 kilometrów, 200, wszystkie przestały już pomagać, bo się już wszyscy zmęczyli, się przyzwyczaili. Jest dużo takiej nieprawdy na temat Ukrainy, bo pewnie wy też słyszycie i chciałbym to jakoś sprostować. Słyszycie często, że Ukraińcy właśnie żyją w hotelach w Warszawie, jeżdżą bardzo drogimi samochodami, rozbijają się po Krakowie i powiem wam, że to jest prawda. Są tacy Ukraińcy. Są też tacy Amerykanie bardzo bogaci, którzy mają znieczulice. Są tacy Polacy i tacy Niemcy, którzy nikomu nie pomogą, bo myślą tylko o sobie, a to jest część prawdy. A są, jest wiele tysięcy dobrych ludzi, którzy pomagają. I może i wy też przyjmowaliście do swoich domów Ukraińców. Wiele razy dzieliliście się, tak jak mogliście, w tych różnych centrach pomocy właśnie Ukraińcom. I dzisiaj w telewizji ukraińskiej codziennie mówi się o wielkiej wdzięczności Polsce. Oczywiście są jakieś problemy zawsze, nie? I jeżeli zdarzają się między nami tutaj w Polsce, że Ukraińcy, którzy kradną, którzy oszukują, są tacy też. I to trzeba piętnować. Ale powierzcie mi, że większość tych ludzi, którzy tutaj przyjechali, nie przyjechali dlatego, że tu jest tak dobrze. Przyjechali dlatego, że ratują swoje życie. Może niektórych nawet wojna jeszcze nie dosięgła. Oni wcześniej uciekli. Oni po prostu żyją w lęku i nie wiedzieli, co mają czynić. I oni tutaj spodziewali się znaleźć właśnie wśród chrześcijan. Wasze świadectwo jest pomocą. Spodziewali się znaleźć pomoc i wielu z nich znalazło. Bądźcie dla nich miłosierni i szanujcie tych uczciwych Ukraińców, którzy ciężko pracują tutaj właśnie u nas. Można ich wszędzie spotkać. To jest wielki dar i zadanie dla nas. I jeżeli my pomagamy tam, to pomagamy tym ludziom, którzy naprawdę nie mają dachu nad głową, którzy są bardzo skromnie żyją. My nie pomagamy oligarchom, bo oni nie potrzebują naszej pomocy. To jest też zaproszenie, żebyśmy zrozumieli, że nie wszyscy nawet mogli wyjechać. Ilu chorych tam zostało, ile staruszków. Niektórzy ludzie nie mieli pieniędzy, żeby wyjechać przez granicę. Niektórzy się po prostu bali pojechać za granicę. Oni nigdy nie wyjeżdżali w życiu ze swojej wioski, więc pozostali tam na tych terenach. I oni potrzebują pomocy. Dlatego proszę was o modlitwę za Ukrainę. Proszę was o modlitwę za nas, za siostrę zakonną, że u nas w Kijowie siostry nazaretanki pracują, to są też u nas parafii. Za kapłanów, za braci zakonnych, żebyśmy tam trwali do końca. Kapucyjne nie wyjechali, nikt nie wyjechał. Wszyscy zostaliśmy w swoim miejscu. Niektórzy księża wyjechali, bo naprawdę niebezpiecznie. Mieli dokąd wyjechać, całe szczęście. Niektórzy zostali. Jeszcze wojna się nie skończyła. Jesteśmy wszyscy tą wojną już zmęczeni. Już mamy dosyć tej wojny. Jeszcze w kościele gadamy o wojnie, nie? Bardziej. Ale chciałbym, żebyście się modlili za nas. Żebyśmy przetrwali ten czas. I gdybyście chcieli nas pomóc, jest taka możliwość. Będę tam stał przy wyjściu. Gdybyś chciał wrzucić jakiś datek na pomoc dla tych ludzi. Albo to też rycerze Kolumba pewnie mi pomogą. Ale mam taką prośbę. Jakby się wychodzić, uśmiechnijcie się chociaż. I naprawdę nie przeszedłem, to nie było motywacją. Jak przyszedłem tutaj przed pierwszą mszą, to się modliłem, że ja nie przyszedłem zbierać pieniądze. Chciałem dać świadectwo, powiedzieć wam o tym, jak właśnie, że tam są ludzie, którzy też potrzebują akceptacji, miłości i ciepła. I jeżeli tam jesteśmy, to właśnie dlatego, żeby pokazać, że my, Polacy, tych ludzi szanujemy i podtrzymujemy dobrym słowem. Jak ktoś będzie chciał, można się podzielić po mszy świętej, bo nie chciałbym zabierać proboszczowi ofiar z mszy. Po mszy świętej można by się podzielić, ale wszystkim proszę Was, módlcie się dzisiaj za nas, za mnie też, żebyśmy wytrwali do końca, bo to jest dobra rzecz. Nawet wojnę Bóg może przerobić na jakieś niesamowite, wielkie dzieło miłości. Bóg tak umie, że to, co jest tragedią, tak jak śmierć Jezusa, stało się zmartwychwstaniem. I ta wojna może stać się początkiem też nawet i pojednania może między nami też. Myślę, że to też jest potrzebne. Mamy wiele bólu, wiele zaszłości takich historycznych. I módlcie się, bo właśnie ten akt poświęcenia Rzeczypospolitej czy Polski, Królestwa Polskiego odbył się w archikatedrze w Lwowie, właśnie, która teraz należy do Ukrainy. A ten kościół tam jest i tam też się modlą ludzie, dzisiaj szczególnie, do Maryi, proszą o błogosławieństwo i dla Polski, i o pokój dla Ukrainy. Chciałbym, żebyście się do tego przyłączyli, się tak szczerze, od serca. Bóg zapłać.